Anna Papis, dzień dobry. Pora na gościa dnia, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest dr Adam Duszyk, historyk.
Witam serdecznie panią redaktor i witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Radom.
Panie doktorze, spotykamy się tak nieomal w przeddzień wielkiej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Ten dzień 11 listopada to taka data raczej umowna, dlatego że już wcześniej Polska odzyskała niepodległość, a to dzięki mieszkańcom Radomia.
Tak, data jest umowna, data jest datą symboliczną i w ogóle jako święto narodowe została ustanowiona w ogóle dopiero pod koniec lat 30. I tutaj też Radom ma bardzo duży wkład, dlatego że pierwszym pomysłodawcą, aby celebrować Dzień Odzyskania Niepodległości 11 listopada, był radomianin Franciszek Kapeliński, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie. Tylko że wtedy ten pomysł się nie spodobał, kiedy on go zgłaszał jeszcze w latach 20. Później do tego pomysłu powrócono. No oczywiście data jest symboliczna, dlatego że działo się na przełomie października, listopada 18 roku bardzo wiele. Ja tylko przypomnę, że odzyskanie przez Polskę niepodległości było prawdziwym fenomenem po 123 latach niebytu. To jest okres aktywności 5 pokoleń Polaków. Udało nam się wrócić na mapy Europy i świata i to było coś naprawdę wyjątkowego. I ktoś może powiedzieć, że no, na gruzach I wojny światowej, że dostaliśmy trochę tę niepodległość w prezencie, że ona nam się trafiła, że gdyby nasi zaborcy nie skoczyli sobie do gardeł i nie doszło do takiej krwawej wojny, nigdy tej niepodległości byśmy nie odzyskali. Ale to nie jest do końca prawda, dlatego że inne narody Europy Środkowo-Wschodniej miały bardzo podobną szansę na odbudowanie swojego państwa, na przykład Ukraińcy czy Białorusini. Tam też powstawały samoistnie ośrodki władzy, na Ukrainie też aż 4. I tym narodom mimo wszystko nie udało się zbudować swojego państwa. A dlaczego? Dlatego, że te narody nie zbudowały sobie wcześniej tak silnych elit, nie tylko politycznych, ale elit moralnych, kulturalnych. I gdyby ktoś mnie zapytał, co tak naprawdę odegrało najważniejszą rolę w tym, że przetrwaliśmy jako naród przez te wszystkie 123 lata niewoli, to na pewno nie była to gospodarka, bo żyliśmy w 3 różnych systemach gospodarczych. Na pewno nie ustrój, bo żyliśmy w 3 państwach o 3 różnych systemach politycznych. Jeździliśmy różnymi stronami drogi. W jednym zaborze prawą, w drugim lewą. Tory, rozstaw torów kolejowych się nie zgadzał. Przepraw na Wiśle nie było aż tylu. Prawo też nie było tym czynnikiem, a nawet język ani religia nie była tym czynnikiem spajającym. To, co pozwoliło nam przetrwać, to była kultura polska. Mimo wszystkich tych różnic, które wymieniłem, we wszystkich zaborach Polacy czytali Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Norwida, słuchali muzyki Chopina. To był ten nośnik, który pozwolił nam zachować naszą tożsamość narodową i tylko dzięki temu przetrwaliśmy. To świadczy też o tym, jak bardzo ważną rolę odgrywa w naszym życiu kultura i jak często jej nie doceniamy, gdzieś spychamy na dalszy plan, na pierwszym miejscu zawsze stawiając gospodarkę czy politykę.
No właśnie, jeżeli chodzi o politykę, przepraszam panie doktorze, bo tutaj też wówczas społeczeństwo polskie było podzielone politycznie, prawda?
Tak,
nie było takiej jednej takiej spójności.
No oczywiście już przed wybuchem I wojny światowej mieliśmy orientację prorosyjską z Romanem Dmowskim na czele tak zwanych pasywistów. Mieliśmy orientację nastawioną na czyn niepodległościowy, czyli tą, którą dawniej się w literaturze nazywało proaustriacką z Józefem Piłsudskim. No nie było orientacji propruskiej, prawda? Bo tu wydawałoby się, że skoro mamy 3 zaborców, to powinna być ta trzecia opcja. Tutaj nie było mowy o współpracy z Niemcami. Była jeszcze orientacja rewolucyjna, czyli taka, gdzie byli też tacy Polacy, którzy w ogóle nie chcieli wolnej Polski, tacy jak Róża Luksemburg czy Julian Marchlewski, więc tutaj się różniliśmy. Natomiast Radom jest takim przykładem, pięknym przykładem zgody politycznej, zgody narodowej, bo kiedy budowaliśmy Republikę Radomską, bo ja przypomnę, że Radom był pierwszym miastem Królestwa Polskiego, które odzyskało niepodległość już w nocy z 1 na 2 listopada. Radom odzyskał niepodległość. Dzięki własnej armii stworzono Komitet 5, który zorganizował wszystkie aspekty życia społeczno-politycznego w naszym mieście. Zrobił to bardzo, bardzo skutecznie. I teraz Radom jest tym przykładem właśnie miasta, gdzie wszystkie siły polityczne wspólnie na to pracowały i to pracowały już od roku 1916, a nawet 1915. W 1915 roku, w czasie I wojny światowej, kiedy Rosjanie opuścili nasze miasto, pojawiła się tutaj okupacja austro-węgierska. Ta sytuacja polityczna tego politycznego reżimu nieco zelżała i dostaliśmy szansę na budowanie pewnych instytucji, takich jak Komisja Szkolna Ziemi Radomskiej chociażby. I tam już było widać, że socjaliści, narodowcy mówią jednym głosem, współpracują, nie ma tam żadnych sporów, żadnych waśni, potrafią wspólnie budować to, co za chwilę nastąpi w roku 18. No to było naprawdę coś fenomenalnego.
Panie doktorze, ale ja chciałabym się tak troszeczkę dłużej zatrzymać przy Komitecie 5. Jak do tego doszło? Jak to w ogóle wyglądało, ta noc z 1 na 2 listopada?
No ta noc wyglądała tak, że wcześniej oczywiście trwały rozmowy, jak do tego wszystkiego się przygotować, bo powstawały na ziemiach polskich już wcześniej ośrodki władzy, takie jak Rada Regencyjna w Warszawie, kojarzona i słusznie z okupantem niemieckim. W Krakowie już powstała Polska Komisja Likwidacyjna, powstawały takie niezależne ośrodki władzy w Poznaniu, w Cieszynie. No i Radom, ośrodek radomski, jako że był bardzo silnym ośrodkiem politycznym, politycy i żołnierze z Radomia, bo tutaj bardzo silną organizacją była POW, czyli Polska Organizacja Wojskowa. To było takie kolejne państwo podziemne, które zostało zbudowane przez Polaków w czasie I wojny światowej na terenie Królestwa Polskiego, które miało się przygotować do odzyskania niepodległości. No i w mieszkaniu Jana Wigury zebrali się radomscy politycy i postanowili nocą z 1 na 2 listopada zaatakować koszary wojsk austro-węgierskich. Dowodził nimi podporucznik Józef Mariański, który był wówczas komendantem placu. Nikt nie zginął, całe szczęście, dlatego też, że żołnierze służący w armii austro-węgierskiej to byli Czesi, Słowacy, Węgrzy, Chorwaci. Oni już byli bardzo zmęczeni wojną, chcieli już wracać do domu, też nie za bardzo też chcieli stawiać opór. Dostali obietnicę, że Polacy pozwolą im wrócić do siebie, do domu pod bronią, żeby mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów. No i tak też się stało. Koszary zostały przekazane i następnego dnia, 2 listopada o godzinie 12 w południe na placu, który dzisiaj nazywamy placem Koraciego, wyszedł na balkon dr Stanisław Keles-Kraus i powiedział to słynne zdanie o tych sztandarach carskich, niemieckich, austriackich, które powiewały z tego balkonu i powiedział takie słynne zdanie: teraz ja zawieszam tu sztandar biało-czerwony na chwałę Rzeczypospolitej, na pochybel jej wrogom. No i Mazurek Dąbrowskiego, Wiwaty, ogromna radość Radomian. No i od razu zaczęły też formować się różnego rodzaju organizacje polityczne. Bardzo ożywiły się radomskie kobiety, bo już 3 listopada zorganizowały wiec polityczny. Piłsudski, tak jak obiecał, za chwilę polskie kobiety otrzymają prawa polityczne. To też będzie miało wpływ na pierwsze radomskie wybory. Panią Keles-Kraus, która zostanie pierwszą w Polsce i w Europie przewodniczącą Rady Miejskiej. No i tak dalej się to potoczyło.
Także proszę Państwa, drodzy Radomianie, jeżeli ktoś jeszcze nie wiedział, to dzięki doktorowi Adamowi Duszykowi dowiedział się, że niepodległość Polaków została uzyskana w Radomiu, a my już niedługo będziemy świętować uroczyście 11 listopada, Święto Odzyskania Niepodległości. W przeddzień święta, w przeddzień obchodów, już po raz 18 uczniowie Liceum Kochanowskiego uroczystym marszem przejdą z placu Koraciego przez ulicę Żeromskiego. Będziemy świętować wszyscy. Panie doktorze, dziękuję pięknie za spotkanie, za rozmowy. Państwu tylko przypomnę, że Państwa i moim gościem był historyk dr Adam Duszyk.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.